Wiesław Najder, wywrotowiec. Jestem pewien, że nigdy nie przekazałem żadnej wiadomości o kimkolwiek, która mogłaby służyć jako narzędzie nacisku albo szantażu, albo oskarżenia. To była gra nie z nimi, ale przeciw nim.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
Zachęcam Państwa do słuchania. Szymon Kuźmider.
Autopromocja.
Program drugi Polskiego Radia to już godzina siódma.
Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.
Dzień dobry, o poranku. To też druga godzina naszego porannego spotkania. Jeśli dopiero Państwo do nas dołączyli, witamy bardzo serdecznie. A jeśli wyłączają Państwo teraz kolejny budzik, to trzymamy kciuki za to, żeby wreszcie się udało. Jest poniedziałek, 9 lutego, to 40 dzień roku. Do jego końca pozostało więc 325 dni. Dziś pytam Państwa o film albo książkę, w której jedzenie odgrywa szczególną rolę, a jest to pytanie, które pojawiło się u nas w Światowym Dniu Pizzy. Pani Elżbieta pisze: baryłeczka Guy de Maupassanta, a pan Paweł z Łodzi tak. Poza oczywistymi wyborami, bulion, Toskania i menu, ja uwielbiam takie bardziej nieoczywiste, czyli Ojciec Chrzestny, gdzie jedzenie występuje w kluczowych momentach wielokrotnie i nawet kwestie z nim związane przeszły do legendarnych cytatów, ale też Pulp Fiction, tu podobnie, nie tylko w rozmowach, ale i przy stolikach, a także na wynos. Do tego Bękarty Wojny, choć potrawy jak strudel i espresso niekoniecznie pasują do czasu i sytuacji w rzeczywistości.
Poranek dwójki.
Słońce powoli wstaje, zajdzie dziś natomiast o godzinie 16:53. Dzień będzie trwał 9 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzą Apolonia, Jakub, Pola, Bernard, Cyryl, Donat, Felicjan, Gorzysław, Marian, Mariusz, Nikifor, Pelagia i Pryma. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Z tego co wiem, tradycyjnie do tych życzeń dołącza się Justyna Piernik, która przedstawi wiadomości kulturalne.
Dzień dobry Państwu. W wieku 86 lat zmarł Edward Linde Lubaszenko, znany i wybitny aktor. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach i wielu spektaklach teatralnych. Związany był przede wszystkim ze Starym Teatrem w Krakowie. Dużą popularność przyniosła mu rola w serialu Układ Krążenia. Zagrał też m.in. w Kobiecie z prowincji Andrzeja Barańskiego czy w Kontrakcie Krzysztofa Zanussiego.
Był bardzo wybitnym aktorem już w latach 70. i miał sylwetkę człowieka bardzo, jakby to powiedzieć, przenikliwego, który mógł grać inteligentów, mógł grać trudne teksty, nadawał im sens, jeszcze miał piękny głos. Pamiętam rozmowy na planie, które były też bardzo zawsze żywe, ciekawe i dawały takie poczucie, że rozmawiamy naprawdę czasami o sztuce, o rzeczach ważnych, więc takim go będę nosił w pamięci.
Edward Linde Lubaszenko był reżyserem teatralnym i pedagogiem, a także zapalonym piłkarzem. Będziemy go wspominać również za kilka minut. Perła modernizmu, okno na świat i chluba Rzeczypospolitej, czyli Gdynia, jest do oglądania w archiwalnym fotoplastikonie online. W związku ze stuleciem miasta archiwa państwowe prezentują w internecie galerię animowanych zdjęć poświęconych historii Gdyni. Zastępczyni naczelnego dyrektora archiwów państwowych Lucyna Hartz wyjaśnia, że fotoplastikon pokazuje przemianę od małej wioski rybackiej po tętniące życiem miasto i prężnie działający port.
Na zdjęciach zobaczycie Państwo wioskę i budowę samego portu, statki cumujące u nabrzeżu w Gdyni, załadunek, ale także te inne funkcje, które może mniej nam się kojarzą z Gdynią, dzisiaj bardziej z Sopotem czy z Gdańskiem, czyli właśnie to, że Gdynia stała się kurortem, 40 restauracji i kawiarni, kina, scena muzyczna, nocne życie i wszystkie jego smaki i te barwne i te ciemne strony Gdyni.
Obchody stulecia miasta zaplanowano na jutro. Na Opolszczyźnie żywy jest karnawałowy zwyczaj wodzenia niedźwiedzia, czyli bera. Strój ze słomy to ważące ponad 25 kg przebranie, które jest co roku naprawiane, aby jak najdłużej mogło służyć mieszkańcom. Ulicami wsi Daniec przeszło w weekend ponad 30 kolorowych przebierańców.
Ten strój jeszcze robiła moja teściowa, jak żyła. Ta słoma musiała leżakować, później to trzeba było wszystko pleść, wszystko wiązać. Odnawiają go tutaj i dalej jest ta tradycja tutaj na Dańcu. Małgorzata Kulik.
Każda gospodyni musi zatańczyć i kawałek słomy sobie oderwać, bo niby to jest na szczęście i na plony przyszły.
Najważniejszy jest ten ber, muzykanci, żeby było wesoło. Diabły, które tam marzą te dzieci, kominiarz. Ksiądz, pielęgniarki, lekarz.
Nie wiem, no taka fajna tradycja to jest.
Trzeba być umorusowym, bo inaczej to nie są bery, tak musi być. To ma odgonić złe duchy, ma być szczęście i jeszcze raz szczęście.
I tymi karnawałowymi życzeniami kończą się pierwsze dziś wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00.
Pogoda.
Warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej były w Tatrach wczoraj trudne. Już powyżej górnej granicy lasu obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, poinformowało TOPR. W górach obserwowane są samoczynne zejścia lawin śnieżnych. Dziś natomiast na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz miejscami w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie możliwe też słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 9 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 w centrum, do 0. Jednego na zachodzie i południowym zachodzie, a także 2 stopni lokalnie na obszarach podgórskich Karpat. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Reklama. Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania. Już 10 lutego wielka parada urodzinowa i jubileuszowy koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. A to dopiero początek. Gdynia cały rok pulsować będzie muzyką, sportem, kulturą i sztuką. Kalendarz wydarzeń na 100gdynia.pl. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
Już w środę, 11 lutego o godzinie 19 zapraszamy do studia koncertowego Polskiego Radia na alternatywny koncert walentynkowy, pełen muzyki i nauki. Jak naprawić złamane serce, opowie profesor Zbigniew Nawrat. Jak nie oszaleć z miłości, doradzi Maja Herman, a w świat zwierzęcych rząd wprowadzi Irena Cieślińska. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Anna Słukowska-Migoń, a w programie m.in. muzyka Wojciecha Kilara, Morisa Ravela, Ryszarda Wagnera. Bilety na stronie bilety24.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia Szkiełko i Ucho. Wspólne działania Centrum Nauki Kopernik i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Muzyków Orkiestry Polskiego Radia dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
Reklama.
7 minut po godzinie 7 to moment, w którym w Państwa ręce może trafić nasza płyta tygodnia. Przypomnę, w tym tygodniu to album, na którym Orkiestra Filharmoników Wiedeńskich gra utwory m.in. Johanna Straussa, Karla Michaela Zierera, Józefa Lanera czy Franza von Zuppego. Zapis wydarzenia, które miało miejsce w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego 1 stycznia tego roku orkiestrą dyryguje Yannick Nézet-Séguin. To jest nasza płyta tygodnia, natomiast przygotowaliśmy też płytę dodatkową Polski Kalejdoskop. Agnieszka Kozło i Katarzyna Ewa Sokołowska, czyli Ravel Piano Duo, grają kompozycje polskich twórców XIX wieku. Czekamy na wiadomości od Państwa. Poranek dwójki @polskieradio.pl. W treści powinno pojawić się hasło płyta tygodnia i Państwa dane kontaktowe. Imię, nazwisko i adres z kodem pocztowym.
Thank you.
12 minut po godzinie 7. Jesteśmy z Państwem w poranku dwójki dziś do godziny 9. Są wiadomości, których nie chcielibyśmy przekazywać, ale jednak w wieku 86 lat zmarł Edward Linde Lubaszenko. O jego śmierci poinformował jego syn Olaf Lubaszenko we wpisie w mediach społecznościowych. Na ekranie zadebiutował w wieku 27 lat w dramacie Ktokolwiek wie w reżyserii Kazimierza Kuca. Później przyszły inne propozycje, w tym serial Układ Krążenia. Jego pożegnaniem z aktorstwem był spektakl Wesele w Teatrze Narodowym, w którym wcielił się w postać Stańczyka. Dziś w dwójce wspominamy Edwarda Lindę Lubaszenkę.
Odchodzi człowiek mojego pokolenia, bo mamy, jesteśmy równolatkami, więc to zawsze jest takie bardzo dotkliwe.
Krzysztof Zanussi.
Był bardzo wybitnym aktorem już w latach 70. i miał sylwetkę człowieka bardzo, jakby to powiedzieć, przenikliwego, który mógł grać inteligentów, mógł grać trudne teksty, nadawał im sens, jeszcze miał piękny głos, więc się go świetnie słuchało. Spotkałem go w czasie, kiedy pracowałem z moją pierwszą teatralną reżyserię, sprawując w krakowskim Teatrze Starym, a potem kilka lat później, mając go żywo w pamięci, obsadziłem go w niewielkiej, ale istotnej roli bardzo takiego dwuznacznego przywódcę takiej grupy kontestującej młodzieży w moim filmie, który kręciłem w 80 roku. I tam wystąpił obok pana Łomnickiego, obok Zofii Mrozowskiej, Maji Komorowskiej, Beaty Tyszkiewicz, Janusza Gajosa. Jednym słowem to był aktor absolutnie taki pierwszego planu i bardzo dobrze wspominam tą współpracę.
Jaka to była rola?
Grał takiego właśnie podejrzanego ideowca, co to się z dala czuło, że chyba to wszystko fałszywe, że on jest bardziej prowokatorem, aniżeli prawdziwym jakimś rewolucjonistą. Umiał to świetnie zagrać, była to rzecz dla niego, wydaje mi się, łatwa. Pamiętam rozmowy na planie, które były też bardzo zawsze żywe, ciekawe i dawały takie poczucie, że rozmawiamy naprawdę czasami o sztuce, o rzeczach ważnych, więc takim go będę nosił w pamięci.
Kiedy przyszedłem do teatru 45-46 prawie lat temu, no to był to jeden, mówiąc może, nie wiem, po tak trochę kolokwialnie, jeden z repów sceny w Starym Teatrze.
Rafał Jędrzejczyk, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
Do którego Edward na szczęście trafił swego czasu i była ich, tak mi się skojarzyło, była ich taka wierchuszka aktorstwa. Czyli Edek, Janek Nowicki, Jerzy Trela, Jurek Sztur. Z Edwardem się zaprzyjaźniłem bardziej w momencie, kiedy on robił u nas sztukę pod tytułem Maria na scenie kameralnej i taki epizod został w głowie. Teraz muszę pojechać po Olafa na dworzec. Ja mówię, ja byłem jego asystentem. Zostałem asystentem przy tym spektaklu. Edward, no to ja pojadę po Olafa. Ty ciągnij próbę dalej. Nie, ty go nie znasz. No, staram się oczywiście mówić tak, żeby nie było aż tak straszliwego smutku. No, wesoły i dość kolorowy żywot prowadził Edward. Był niezwykle silnym człowiekiem z genialną pamięcią. Chodzenie z nim po scenie to była sama przyjemność. Czasem grał nieco wolniej, ale nigdy nie opuścił słowa.
Połączył panów nie tylko teatr stary w Krakowie, ale także piwnica pod Baranami.
No, Edward zaglądał do piwnicy, ale potem się oderwał. Dla Edwarda zostały napisane specjalnie Konie Apokalipsy. I wtedy Edward rzeczywiście był w kręgach piwnicznych. Piosenka słynna, prawda? I on to chyba drugi festiwal, tak? Piosenki w Opolu. I Edward tam właśnie wygrywa tą piosenką. Był właśnie wszechstronny, świetny słuch, bardzo dobrze. No i piękny głos, oczywiście, to wiadomo. Fantastyczny aktor, no co się będziemy czarować. Bo jak wiadomo, Edward studiował medycynę we Wrocławiu, bawił się w kalambur, w teatr kalambur równocześnie. Ktoś to pokojarzył, te fakty, i dlatego zagrał tytułową rolę serial o lekarzu, którego podejrzewa się o błąd w sztuce i zostaje pozbawiony prawa wykonywania zawodów i zaproszeniem tego słowa pałęta się trochę po Polsce jako felczer, jako pielęgniarz. Po tym studiowaniu przez jakiś czas medycyny było mu to na rękę. Leżała mu ta rola, jakby powiedział Łomnicki, jak rękawiczka.
W wieku 86 lat zmarł Edward Linde Lubaszenko, a aktora wspominać będziemy także w audycji Wybieram Dwójkę. Mam nadzieję, że będą Państwo razem z nami. Słuchaliśmy muzyki Jerzego Fryderyka Händla. 20 minut po godzinie 7 w naszym studiu uśmiechnięta Magdalena Mikołajczuk. Rozumiem,
dzień
po
dobry.
Śniadaniu. Dzień dobry.
Po śniadaniu, ale po prostu te opowieści, też państwa opowieści o filmach i książkach jedzeniowych, no sprawiły, że czas na drugie śniadanie chyba. Dla mnie bardzo ważną książką, ale też zekranizowaną świetnie, są Przepiórki w płatkach róży meksykańskiej autorki Laury Esquivel. To jest taka historia o tradycyjnej rodzinie, a zgodnie z tradycją najmłodsza córka nie może wyjść za mąż, musi zostać w domu, żeby opiekować się później starzejącymi się rodzicami, ale ta najmłodsza córka Tita zakochuje się w pewnym mężczyźnie, no ale nie mogą się pobrać. On w związku z tym poślubia jej siostrę, starszą siostrę, żeby być blisko niej. I jedyną możliwością, możliwością okazania miłości jest gotowanie. I Tita po prostu jakieś wspaniałe potrawy przygotowuje, między innymi te przepiórki w płatkach róży, chociaż tytuł oryginalny jest troszkę inny. Jest to tak zmysłowa historia, zmysłowa i ze względu na miłość, i ze względu na jedzenie. Są tam przepisy w tej książce. Ja jako nastolatka przeczytałam tę książkę i koniecznie chciałam któryś z tych przepisów zrealizować. Najlepiej te przepiórki, oczywiście nic z tego nie wyszło. Świetna rzecz. A druga taka jedzeniowa historia, która zawsze jest dla mnie ważna, to Uczta Babette. To jest film. Dzieje się w połowie XIX wieku w Danii. To jest zresztą według opowiadania Karen Blixen. I są dwie siostry, protestanckie środowisko, oszczędne w odczuwaniu wszelkich życiowych ważnych spraw, takich właśnie zmysłowych, także jedzeniowych. I przyjeżdża francuska, która zostaje zatrudniona jako służąca. Jest tam wiele lat i w pewnym momencie wygrywa dużo pieniędzy i przygotowuje ucztę, największą ucztę świata. Właśnie dla tego środowiska, które się otwiera na zmysłowość jedzenia, na szczęście, na życie po prostu. Wspaniały film i świetne opowiadanie.
Akurat
też
Uczta Babette pojawiła się też w państwa propozycjach, tylko do tego maila jeszcze nie dobrnąłem, ale mam nadzieję, że dziś to zrobię.
Przegląd prasy.
W Gazecie Wyborczej Anna Dębowska rozmawia z Arturem Rucińskim, sławnym polskim barytonem, który od lat robi karierę na całym świecie. To jest rozmowa oczywiście też o muzyce, ale o życiu śpiewaka, takim często skomplikowanym ze względu też na podróże. Anna Dębowska pisze tak. Pana żona nie jest zazdrosna o te wszystkie piękności, które pojawiają się u pana boku na scenie? Artur Ruciński. Nie daje mojej żonie powodów do zazdrości. Mogę jedynie powiedzieć, że jesteśmy razem od ponad 25 lat i ufamy sobie bezgranicznie. To nigdy nie był temat do dyskusji. Pytam, ponieważ 8 lutego wystąpi pan w Operze Narodowej w Warszawie w duecie z sopranistką Pretty Yend. Samo jej imię sugeruje, że jest co najmniej ładna, nie mówiąc już o głosie. Artur Ruciński odpowiada tak. Głos ma wspaniały, a poznaliśmy się przed laty w Paryżu, gdzie w Opera Bastille występowaliśmy razem w Łucji z La Marmuru. Była wówczas młodziutka, przyjechała do Europy z RPA i stała się objawieniem gatunku bel canto. Bardzo się wtedy polubiliśmy. I w kolejnej części Anna Dębowska nawiązuje właśnie do tych przyjaźni, do tego lubienia się w środowisku muzycznym. Powiedział pan, że się bardzo polubiliście, a ja już kilkakrotnie słyszałam, że przyjaźń w tym zawodzie jest niemożliwa. To prawda? Zależy, jak na to spojrzeć. Mój najlepszy przyjaciel, Rafał Siwek, jest śpiewakiem. Przyjaźnimy się od czasów studiów, ale rzeczywiście niełatwo jest budować przyjaźń, jeżdżąc po świecie w przeciwnych kierunkach. Dlatego prawdziwe przyjaźnie zdarzają się w naszym świecie rzadko. Natomiast pewne więzi, które powstają między ludźmi na próbach i spektaklach, utrzymują się, ponieważ spędzamy ze sobą dużo czasu. Dobrze jest mieć wśród scenicznych partnerów takie bratnie dusze. A to, że ten zawód polega na konkurowaniu ze sobą, nie ma znaczenia? Z nikim nie konkuruję. To uczucie jest mi obce, chyba że sam ze sobą. Staram się cały czas rozwijać, sięgając po następne role. Obracam się w gronie artystów, którzy osiągnęli sukces. Nie zniżają się do zazdrości, zawiści, złych emocji i nie muszą sobie niczego udowadniać. Potem Artur Ruciński odpowiada na pytania Anny Dębowskiej o swoją rodzinę. Mówi tak, gdybym nie miał wsparcia żony i synów, byłoby mi trudno uprawiać mój zawód. Najgorsze są rozłąki. Moi chłopcy rosną. Stanisław ma już 14 lat, Leon 8. Chodzą do szkoły, nie mogą bez przerwy ze mną podróżować. Ola ma swoją pracę, jest artystką, szefem chóru, dyrektorem Domu Kultury w Starych Babicach, ale przede wszystkim jest najlepszą mamą na świecie dla naszych chłopaków. Kiedy jestem w Europie, latam do Warszawy pomiędzy spektaklami, czego oczywiście oficjalnie nie wolno mi robić ze względu na ryzyko złapania infekcji. Aby być bliżej domu, staram się jak najwięcej pracować w Europie. I jeszcze o sylwestrowym przedstawieniu Purytanów w Metropolitan Opera. Anna Dębowska pyta, prestiżowa sprawa, bardzo prestiżowa, to była najważniejsza w tym roku inscenizacja w Metropolitan, wyreżyserowana przez Charlesa Edwardsa, z którym kiedyś już współpracowałem, ponieważ Charles jest przede wszystkim scenografem. To był jego reżyserski debiut w Metropolitan Opera. Premiera w Sylwestra została przyjęta przez publiczność fantastycznie. Musiało być chyba jasno od pereł i diamentów. Był wielki przepych, piękne suknie, elegancko ubrani dżentelmeni. Po przedstawieniu odbył się bal sylwestrowy w Met z udziałem różnych gwiazd, w tym solistów z Broadwayu. Na przyjęciu były też gwiazdy Hollywood, Sigourney Weaver, Reda Fleming i wiele innych osobistości, które wspierają Met. Moi synowie byli jedynymi, można powiedzieć, nieletnimi podczas tego balu, ubranymi pięknie w smokingi przez mamę. No i muszę powiedzieć nieskromnie, że mój 8-letni Leon zrobił furorę na parkiecie. Trenuje teraz breakdance i dał na balu taki popis, że wszyscy byli w szoku. Rozmowa Anny S. Dębowskiej w Gazecie Wyborczej, rozmowa ze znakomitym barytonem Arturem Rucińskim. A w Newsweeku o radioaktywnej miłości, czyli o miłości Marii Skłodowskiej i Piotra Curie, pisze Anna Rączkowska. Po raz pierwszy zakochała się w wieku niespełna 19 lat. Pracowała wtedy jako guwernantka u rodziny Żurawskich w Szczukach. On był od niej tylko trochę starszy. I teraz otwieramy cytat. Najstarszy syn państwa Żurawskich, Kazimierz, student Uniwersytetu Warszawskiego, przybywszy do domu wpierw na święta, później na kilka długich letnich miesięcy, zastał tam młodą nauczycielkę, która ładnie tańczy, ślizga się, wiosłuje, doskonale jeździ konno i powozi, zarazem będąc kulturalną, inteligentną, dobrze wychowaną, wesołą, dowcipną i pełną werwy, pisała córka Ewa Curie w biografii matki. I zakochał się w niej. A Mania, która pod płaszczykiem doktryn rewolucyjnych skrywa czułe serce, zapałała miłością do tak przystojnego i miłego studenta. Koniec cytatu. Obydwoje mieli plany małżeńskie. Mania jest przecież w domu państwa Żurawskich lubiana, więc Kazimierz bez strachu pyta rodziców, czy zgadzają się na zaręczyny. Ojciec wpada w złość, matka niemal mdleje. Ich ukochane dziecko miałoby związać się z osobą bez grosza, zmuszoną pracować u obcych, a przecież mógłby choćby jutro ożenić się z najlepszą partią w okolicy. Oszalał. Nikt nie żeni się z guwernantką. Nie ma znaczenia, że Mania jest wykształcona, inteligentna, bystra, a jej ojciec Władysław Skłodowski, nauczyciel matematyki i fizyki oraz dyrektor warszawskich gimnazjów męskich, jest osobą znaną w Warszawie. Nikt nie żeni się z guwernantką, powtarza mama zakochanego Kazimierza. On sam zresztą łatwo się poddaje. No i to była ta pierwsza miłość Marii Skłodowskiej, a później, będąc już w Paryżu, spotyka Piotra Curie. Nić porozumienia z Piotrem nawiązała się już pierwszego wieczoru, kiedy spotkali się u znajomych na kolacji. On stronił od kobiet, bo nie interesowały go ich ćwierkania, to cytat, podobnie jak ona od mężczyzn. Był naukowcem, który spotkał kobietę o podobnych zainteresowaniach, która słucha, rozumie, przedstawia interesujące wnioski, szybko wzbudziła jego zachwyt, on jej niekoniecznie, w każdym razie jeszcze nie teraz. Mijają się na uczelni. No i później...